dzisiejsze posiedzenie komisji. Pragnę serdecznie powitać tutaj pana wójta, pana przewodniczącego rady, panią sekretarz, pana skarbnika sztabowy, tak? Pan Marek Jasiński. Na początku pragnę przedstawić porządek dzisiejszej komisji. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia, stwierdzenie jego prawomocności. Wszystkie komisje mają stan. Punkt drugi, rozpatrzenie i zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gardeja za 2016. Punkt trzeci, rozpatrzenie skargi na działalność wójta gminy Gardeja. Punkt czwarty, przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gardeja w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok. Punkt piąty, rozpatrzenie projektu uchwał. Podpunkt A. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gardeja za 2016 rok. Podpunkt B. W sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Gardeja. Podpunkt C. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Morawy nad jeziorem Klasztorne gmina Gardeja. Podpunkt D. O zmianie uchwały Rady Gminy Gardeja z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Podpunkt E. W sprawie przyznania dotacji dla parafii pod wezwaniem zwiastowania pańskiego w Nowej Wiosce. Podpunkt F. W sprawie przyznania dotacji dla parafii pod wezwaniem Trójcy Przynajświętszej w Strumiejkach. Podpunkt G. W sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej powiatu świdyńskiego. Podpunkt H. O zmianie uchwały Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gardeja na 2017 rok. Podpunkt I. O zmianie uchwały Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja. Punkt szósty. Zaopiniowanie przez Komisję Stałą Rady Gminy negocjacji w sprawie drogi Osłowiec-Cygany. Punkt siódmy. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Punkt ósmy. Sprawy wewnątrzorganizacyjne. Punkt dziewiąty. Zamknięcie posiedzenia. Czy są jakieś uwagi do porządku dzisiejszych obrad? Czy proszę radny Szudziński.
Mam taki wniosek, żebyśmy skreślili ten punkt trzeci. Rozpatrzenie skargi na wójta gminy Gardeja. Już poświęciliśmy dużo czasu i myślę, że do niczego nie dojdzie.
Jest bezzasadna.
Jest bezzasadna.
To znaczy, wydaje mi się, że gdy dojdziemy do punktu trzeciego, będzie mógł pan złożyć taki wniosek, aby tą skargę uznać za bezzasadną. I wtedy będziemy głosować nad tym wnioskiem. No bo do jakiegoś wniosku musimy dojść, nie? A same rozpatrzenie punktu się odbędzie. Czy jeszcze jakieś uwagi są? Nie widzę, w takim bądź razie proszę o zaopiniowanie dzisiejszego porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego porządku, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję. Sądzę, że porządek został przyjęty. Przechodzimy do drugiego punktu. Rozpatrzenie i zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gardeja za 2016 rok. Tutaj poproszę pana aspiranta. Tylko proszę o mikrofon, może, żeby panie skarbniku, można mikrofon?
Proszę państwa, jak wiecie państwo, jestem dopiero od 15 maja tutaj, pełnię obowiązek kierownika posterunku, na razie do 15 sierpnia, chciałbym pokrótce. Przygotowałem tę analizę z danych statystycznych, które są w posiadaniu policji, czyli ze wszystkich systemów informatycznych. I pokrótce, charakterystyka, specyfika rejonu nie będę Państwu przedstawiał, bo Państwo wiecie lepiej ode mnie, jaka jest specyfika i charakterystyka tego rejonu. Zagrożenia przestępczością. Największymi zagrożeniami w 2016 roku były kradzieże, gdzie przedmiotem zaboru były materiały budowlane, paliwo, metale, kolorowe elektronarzędzia. Mam tu na myśli kradzieże z włamaniem do domów w budowie lub do domów. Umyślne uszkodzenia mienia, w tym rubryki chuligańskie, czyli te wszystkie niszczenie znaków i tym podobne. Łamania, dopomnę, to już powiedziałem. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego i to jest z morą chyba nie tylko gminy Gardeja, ale ogólnokrajową. Na terenie gminy Gardeja notowany został wzrost przestępczości w okresie 12 miesięcy w porównaniu do roku ubiegłego. Tylko to od razu chciałem zaznaczyć, że ten wzrost to są gra na małych liczbach, bo tych przestępstw nie ma dużo. są tu wyszczególnione kradzieże przeciwko mieniu i przeciwko zdrowiu i życiu, czyli bójki z pobiciem i uszkodzenie ciała. Przykładowo w kradzieżach macie to 2016 do 2017, 2016 do 2011, i tutaj jest spadek, natomiast w łamaniach, to co mówiłem, że jest to największy problem, 8 do 20, czyli wzrost jest znaczący. W 2016 roku wszczęto 101 dochodzeń według systemu. Osiągnięto w ogólną wykrywalność kryminalną 95,6. To jest bardzo dobry wynik, tylko że to jest ogólna wykrywalność wszystkich przestępstw kryminalnych. Nie liczymy tutaj przestępstw przeciwko rodzinie, czyli znęcaniu, niealimentacji i wszystkich gospodarczych, czyli oszustw i tak dalej. Wykrywalność, która nas najbardziej interesuje, czyli z kategorii 17 razy 7, czyli to są przestępstwa przeciwko mieniu i życiu, i to jest wykrywalność na poziomie 37%. Jest to wykrywalność przeciętna w całym powiecie. Pozostałe wykrywalności, czyli przestępstwa gospodarcze, to 100%, przeciwko życiu i zdrowiu, czyli wszystkie pobicia, bójki 100%, uszkodzenie rzeczy 50%. Jeżeli chodzi o pracę prewencyjną i profilaktykę, praca prewencyjna w odniesieniu do prowadzenia czynności zasilających w sprawach o wykroczenia na podstawie artykułu 54 KPW miało się to następująco. W 2016 roku jest tylko takich kilka wykroczeń, które są najbardziej uciążliwe społeczeństwa, czyli wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu było ogółem 4, to nie jest dużo, przeciwko mieniu 17, ustawy o wychowaniu trzeźwości 8, bezpieczeństwo w komunikacji 99, i to jest tendencja ogólnokrajowa, że wykroczeń drogowych zawsze jest najwięcej. Liczba wykroczeń zakończonych skierowanych wniosku o karanie do sądu 63, mandaty karne 101, 14 pouczeń. Praca profilaktyczna. Policjanci zespołu do spraw prewencji, czyli głównie dzielnicowi, od 1 czerwca jest dwóch dzielnicowych, tak na marginesie. Drugim jest sierżant sztabowy Łukasz Świętosławski. Policjanci wylegitymowali 1492 osoby. Przeprowadzono 45 doprowadzeń, w tym do wytrzeźwienia, do sądów, do prokuratur, zakładów karnych. Odbyto 59 spotkań z przedstawicielami społeczeństwa. Przeprowadzono 362 wywiady. Zatrzymano 16 osób poszukiwanych. Zatrzymano 3 spraw w tak zwanym gorącym uczynku. Przeprowadzono 426 interwencji. Czas służby w patrolu ogółem wyniósł 4594 godziny. Jeżeli chodzi o imprezy lokalne, no to nie ma tutaj imprez masowych, są imprezy rekreacyjne i tak dalej. Nie odnotowano w 2016 roku żadnych wydarzeń nadzwyczajnych, ani jakiegoś drastycznego złamania prawa. Logistyka i sprawy kwatermistrzowskie. Wiem od poprzedniego kierownika, że dzięki Państwu został kupiony radiowóz i za to dziękuję. I z tego, co się zdążyłem zorientować, to w ogóle gmina Gardeja wspomaga tutaj posterunek. Chciałbym i prosiłbym, żeby było tak dalej. Przewidywane zagrożenia. W 2016 roku myślę, że przestępczość będzie podobna do 2016, czyli należy się spodziewać kradzieży z włamaniem do domu w budowie, kradzieży złomu, kabli, przewodów. Tak jest po prostu na terenie całego powiatu. Gardeja tutaj nie odstaje niczym w porównaniu do innych gmin. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Radny Wiśniak, proszę.
Ja mam takie pytanie nie do sprawozdania, ale do tego, że Pan powiedział, że jest tutaj króciutko. Jakie ma Pan pomysły, swoje jakieś już przemyślenia, czy już Pan coś wdrożył, może co Pan zmienił, tak krótko.
To, co zmieniłem, sam może tak po organizacji pracy w posterunku, ale tutaj nie będę się nad tym rozwodził. Moim takim zadaniem będzie spowodowanie między innymi dlatego, że jest dwóch dzielnicowych, czyli 100% więcej, bardziej ściśnić współpracę ze społeczeństwem, więcej zorganizować spotkań ze społeczeństwem, po prostu dowiedzieć, co się dzieje w gminie. Dodatkowo jestem po rozmowie z komendantami, żebyśmy w soboty, w niedzielę zwiększyli tutaj ilość służb patrolowych na terenie gminy. To jest na razie na tyle, co będzie dalej, zobaczę. No, jestem dopiero miesiąc, także trudno jeszcze na nie poznać cały rejon, a rejon jest obszerny faktycznie.
Proszę, radny Szudziński. Wiem, że pan aspirant jest dosyć krótko i chciałbym panu tak zasugerować. W gminie mamy monitoring i czy z tego monitoringu policja korzysta? A jeżeli tak, to czy udało się złapać jakichś sprawców, bo to, co zaobserwowałem, to siedzą na ławeczkach, piją piwo, mówią mi tak, nic nie zrobią, bo po prostu kamery nie działają. I jakby się dało, to tak mówię dla przykładu, chociaż zweryfikować po weekendach niektóre kamery i wtedy wyciągnąć konsekwencje. Dziękuję.
Znaczy to, że jest monitoring, to tak wiem, bo od pana wójta się dowiedziałem. Mogę tylko powiedzieć tak, że to nie jest, jest nieprawdą, że ludzie nie są karani za spożywanie alkoholu pod sklepem, bo w zasadzie codziennie policjanci są zadaniowani, szczególnie tutaj przy tym sklepie, tu no, przeciwko urzędu gminy, to sam zauważyłem zresztą. I są tam karani mandatami. No, nikt ich zatrzyma czy nie zatrzyma. Czy będziemy korzystać z monitoringu? Oczywiście, jak najbardziej. Jest to bardzo dobre narzędzie do zwalczania. Za mojego okresu, czyli od 15 maja, nie było przestępstw takich, które byśmy mogli wykorzystać na monitoring.
Dobrze, to może jeszcze ja bym zadał pytanie. Wiadomo, w okres ten letni to w ogóle nasilają się ruchy tych naszych motocyklistów. No, byłaby taka prośba, aby rzeczywiście, no bo no od dłuższego czasu widać rzeczywiście, że no w terenie policjantów praktycznie nie ma dnia, abyśmy gdzieś ich nie zauważyli, ale aby szczególnie chyba wydaje mi się kłaść nacisk na takich, no powiedzmy tych brawurowo jeżdżących kierowców, nie tylko na tych jednośladach, ale i samochodami, bo to jest no zmora już od wielu lat, ale przejeżdżając no przez, nie wiem, miejscowość zabudowaną tam 140 czy więcej na godzinę, no to już to się prosi o tragedię, prawda? Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania?
A proszę bardzo. Tego szybkiego jechania. Pan osobiście jeszcze do pracy do Wandowa i w Krzykowcach policja stała notorycznie i już sama mam taki odruch, żeby jechać wolno i wszyscy jadą wolno. Natomiast w Bąkach jest problem. W Bąkach jest problem, tam ludzie naprawdę, że teraz jak się zacznie lato, będą jeździli nad jezioro, to masakra. I jeszcze zapytam, czy jakaś estetyzacja tego domu policjantów, bo tam jest tak brzydko.
No, zgadza się. Nie no, dzięki państwu zostały zakupione farby, z tego co wiem, przyszły tylko nie ma ruszyć malowanie, ale wewnątrz budynku, na zewnątrz niestety pieniążków nie ma. To jest to, jeżeli chodzi o drogę krajową i kontrolę prędkości, no to drogówka tam non stop kontroluje. No, ja przekażę naczelnikowi ruchu drogowego, żeby zwrócił uwagę na to, żeby w Bąkach częściej ustawiać ten radiowóz, ale oni codziennie są na tej drodze. A nie krajową. Aha, no dobrze, przekażę.
Dobrze, proszę jeszcze do mnie Kowalczyk. Jedna rzecz teraz mi wpadła do głowy. Nie wiem, czy to jest jakby proceduralnie po stronie posterunku policji czy urzędu gminy. Samochód taki sobie stoi koło kościoła na kapciu, że tak powiem, bo wiem, że tutaj stoi, no jest sprawny, ale ten samochód stoi co najmniej od 3-4 miesięcy, więc nie jest sprawny. A skoro nie jest sprawny, to chyba w prawie o ruchu drogowym, nie pamiętam teraz artykuł 80 albo 83A chyba, tak? Jest taki, który mówił się o tym, że takie samochody należałoby usuwać. Nie wiem, czy to jest jakby moje pytanie kierowane do pana wójta, czy tutaj do pana kierownika, ale no, ten samochód w zasadzie stoi i jest podstawa, aby uzasadnić to, że on jest nieużytkowany, no bo to jest w zasadzie niemożliwe, a jest to też nie na naszych rejestracjach. No i taka prośba, czy można by się tym jakby w najbliższym czasie zająć? Nie wiem, czy tu posterunek policji, czy urząd?
Ja powiem tak, samochód, jeżeli jest porzucony, że są oznaki porzucenia, no, czy na przykład jest niesprawny swój dłuższy czas, nie posiada tablic rejestracyjnych, tutaj posiada, tak? To z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach jest to w kompetencji gminy. No ja oczywiście jest to przekażę dzielnicowemu, że jeżeli są numery rejestracyjne, żeby się udał do właściciela i po prostu sprawdził, o co tam chodzi, tak? No bo policja, jeżeli samochód nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie ma uprawnień do scholowania.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Kierowniku, myśmy telefonicznie kontaktowali się z właścicielem tego pojazdu. Nie w tym roku, tylko w ubiegłym, bo Skoda była, teraz inny jest, drugi postawił. Tamten widzę, że w Kwidzynie stoi. W Kwidzynie stoi, nie wiem, 50-100 tych samochodów. Notorycznie. Stoją w każdym miejscu, w każdej dzielnicy, pod każdym blokiem, koło kościołów, wszędzie. No i ten pan powiedział, że on ma tu prawo postawić i koniec. Nie ma takich uwarunkowań, że jeżeli by był parking strzeżony, wtedy no to nie. Musiałby zapłacić. No i w tym wypadku i policja wtedy też interweniowała. Nie mieliśmy podstaw właśnie, żeby go zabrać. To jest takie chore to wszystko, bo wiemy, że stoi chyba od października, bo tamten był już na kapcie i go zabrali. Ta Skoda. Ale tam są kamery. Jak ktoś jest taki odważny. Dziękuję.
Proszę bardzo. Nie chodzi mi o ten pojazd, który stoi tutaj przy parkingu, natomiast ten, który jest przy kościele, bo ten jest na kołach, czyli jest jakby sprawny, może być to miejsce parkingowe, bo to jest parking. Natomiast mówię o tym Golfie, to jest chyba Golf 1, tak, który tam ZM, Y i tak dalej rejestrację, nie pamiętam teraz całej. No i on stoi sobie dłuższego czasu na kapciu, no samochód na kapciu jest samochodem niesprawnym, no więc wydaje mi się, że można by jakieś proceduralnie, no jeżeli podjąć próbę, że tak powiem, odnalezienia właściciela i usunięcia tego pojazdu na odpowiedni parking, nie wiem czy to jest gminny, czy powiatowy, czy jakiś inny.
Że mogę to tylko... To, że jest samochód niesprawny, to tak jak pan wójt mówi, to nie jest podstawa do skolowania, musi być porzucony, czyli najlepiej jakby nie o tablic rejestracyjnych, tak. W tej chwili nawet nie ma możliwości, zabrakło C skolować. Nie wolno.
To jeśli jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności te tablice znikną, to samochód wtedy można się go dyskretnie mówiąc pozbyć. No nie, to tylko tak. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania są? Jeśli nie, w takim bądź razie przechodzimy do zaopiniowania tego sprawozdania. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią tego sprawozdania, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie skargi na działalność wójta gminy Gardeja. Słucham. No, dziękujemy bardzo. Proszę.
No, tak jak już mówiłem wcześniej, skreślmy ten punkt i uznajmy tą skargę za bezzasadną. To uznajmy skargę za bezzasadną. Dziękuję.
To rozumiem, panie radny, że składa pan oficjalny wniosek, aby uznać tą skargę za bezzasadną. Rozumiem, że na poprzedniej komisji, to nie wiem, chyba 4-godzinna dyskusja, jak się nie mylę, wyczerpała nasze jakiekolwiek wątpliwości, bo tutaj bezpośrednio przed tą komisją jeszcze pan mecenas chwilę zabrał głos. W takim bądź razie przechodzimy do przegłosowania tego wniosku. Chyba, nie wiem, zrobimy to...
Tak, no. Jak ktoś chce głosować, czy będzie głosować, teraz wszyscy razem się będziemy przygotować komisji, to nie ma znaczenia, ale musimy jak się tutaj wypracować komisję.
Dobrze, no jeśli... Proszę, radny Wizio.
No tu jeszcze pan mecenas zaproponował pewne rozwiązanie, tak? Stworzenia uchwały, która mówi o pewnej zasadności pewnych wniosków, a nie zasadności innych wniosków, tak? Jeszcze, żeby to wszyscy słyszeli, bo nie wszyscy byli na tej rozmowie, tak?
Dobrze, proszę, panie mecenasie, może jeszcze raz powtórzyć.
Dziękuję za głos. Witam państwa serdecznie po raz drugi dzisiaj. Chciałem państwu tylko wyjaśnić, że skarga, która jest przedmiotem dzisiejszych obrad, zawiera szereg różnych okoliczności, które przywołują skarżący i w mojej ocenie nie ma przeszkód ku temu, ażeby każdy z tych zarzutów, bo zdaje się, tam jest tych zarzutów kilka, no, potraktować jakoś też odrębnie, no bo może wydaje mi się, że można tę sprawę rozwiązać całościowo, na przykład opiniując, że skarga zasługuje na uwzględnienie, bądź opiniując, że ona na uwzględnienie nie zasługuje, ale też jeżeli widzicie państwo, że część zarzutów jest zasada, część nie, no to też można w taki sposób przygotować projekt uchwały, że częściowo jest po prostu uznana za zasadną, a częściowo za niezasadną, tak? I to będzie wymagało po prostu odpowiedniego uzasadnienia w treści już samej uchwały. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję panie mecenasie. To mi nasuwa się teraz takie pytanie, no jeśli jest jakby złożony jeden z wniosków o uznanie, rozumiem, w całości, tak? W całości tej skargi za bezzasadną. No jest rzeczywiście to, co tam rozmawialiśmy na początku. No gdyby cała ta skarga, nie wiem, zakończyła się na pierwszych dwóch, trzech stronach, no to rzeczywiście byłoby łatwiej w ogóle rozmawiać na ten temat. No mówię, poprzednia komisja była dość długa, no i wydaje mi się, że tam były poruszane naprawdę różnego rodzaju kwestie. I teraz nie wiem, czy w pierwszej kolejności podamy ten wniosek radnego Szudzińskiego do przegłosowania, a nie wiem, jeśli ten wniosek nie zostanie przegłosowany, wtedy będziemy dalej rozmawiać. Czy są jakieś uwagi? Radna Dejakowarzy.
Dzień dobry państwu. Może ja zabiorę teraz głos. Widzę, tu jest nas mało i ten wniosek no, nie będzie taki adekwatny do sesji, bo na sesji będzie znowu nas 15 i my przygotujemy tutaj uchwałę pod ten wniosek, a być może będzie tak, że wtedy radni na sesji nie przegłosują tego wniosku i to jest problem.
To znaczy tak, no...
Głosowanie ważniejsze jest na sesji, tak?
No tak, ale... W tym sensie, no trudno jest dzisiaj odpowiedzieć, jak radni będą głosowali za tydzień, no bo jeśli uznamy dzisiaj na przykład w jakiejś części tą skargę za zasadną, no również może nie zostać przegłosowana na samej sesji, nie? W takim bądź razie, nie wiem, wydaje mi się, że chyba w pierwszej kolejności będziemy głosować nad tym wnioskiem bez zasadności tej skargi.
Nie, no bardzo dobrze, tylko tutaj mówicie państwo, że my nie możemy przegłosować takiej uchwały na sesji. Otóż musimy, obojętnie co by się działo, my musimy podjąć decyzję. Obojętnie taką czy siaką, ale musimy, bo tak jest napisane w przepisach i tutaj nas wojewoda będzie bardzo mocno gnębił, abyśmy taką uchwałę podjęli. Czy to skarga bezzasadna, czy zasadna, nie możemy zostać dalej bez czynności.
To znaczy, ja nie mówię, że bez czynności, tylko no, chodzi mi w tym sensie, że trudno jest dziś powiedzieć, jak radni zagłosują za tydzień. No jeśli dzisiaj, no nie wiem, no być może ten wniosek też nie zostanie teraz przegłosowany i będziemy rozmawiać dalej, nie? Ale w takim bądź razie, nie wiem, czy są jeszcze jakieś uwagi, czy... Proszę, radna Dejchowa.
Ja chciałam prosić wnioskodawcę, żeby podał jeden argument.
Zawsze mają padać jakieś argumenty. Powiem tak, za długo to trwa, za dużo jest mieszania w tym wszystkim, tak? W tej skardze to głównie było wiele tylko o jedzeniu, nic więcej, o stołówkach, obrażanie tutaj pana wójta, pani Kęsickiej, pana Sadowskiego. To jest jeden z argumentów. Dziękuję.
Proszę, radna Gondarska.
za długo to trwa. Nie musimy teraz o tym rozmawiać, bo powiedziane zostało już wszystko i za dużo, i zbyt wiele. Po prostu zagłosujmy tak, jak jest. Tak czy nie, czy zasadna, czy niezasadna. I nie musimy o tym dyskutować dzisiaj. Krótko głosujemy i tyle.
Dobrze. Jeśli nie widzę żadnych innych uwag, w takim bądź razie przechodzimy do głosowania. Przypominam, że w pierwszej kolejności głosujemy, aby tą skargę uznać za bezzasadną. Kto z pań i panów radnych jest za uznaniem skargi za bezzasadną, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czyli rozumiem, że skarga została uznana za bezzasadną. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gardeja w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok. Tutaj tą opinię, nie wiem, czy przewodniczący komisji.
Proszę. Uwaga do tego, tutaj chcę powiedzieć tylko przewodniczącym komisji, aby się tutaj spotkali po tej komisji, czy nie wiem, w szerszym dniu, aby przygotować tutaj odpowiednie uzasadnienie. Oczywiście, jeżeli żeśmy tutaj uznali skargę za bezzasadną, to uzasadnienie nie może być tam lakoniczne, tylko bo ostatnio nam tutaj wojewoda uchwałę uchylił, nie? Także musicie tutaj państwo jakimiś argumentami to uzasadnienie podzwyczać. Ja myślę, że do pana Wojciech to pomoże, nie? W tej sprawie, nie? No, no to dobrze, dziękuję bardzo.
Dobrze, to może w przerwie później ustalimy, w jakim to terminie zrobimy. Dobrze, odnośnie punktu czwartego, nie wiem, czy to przewodniczący Komisji Rewizyjnej? Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej odnośnie budżetu.
Czy mam odczytać cały wniosek, czy tylko o to, co opiniuje komisja? Bo komisja rewizyjna opiniuje o udzielenie absolutorium wójtowi z wykonania budżetu za rok 2016. Żadnych na posiedzeniu, żadnych wniosków, większych jakichś tam nieprawidłowości nie było, nikt nie zgłaszał, jednogłośnie zostało przegłosowane. Dziękuję.
Dziękuję. No jeśli jednogłośnie, to znaczy, że tam nie było żadnych wątpliwości. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim bądź razie przechodzimy do zaopiniowania. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Przechodzimy do punktu piątego. Rozpatrzenie projektów uchwał. Podpunkt A. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gardeja za 2016 rok. Tutaj proszę, panie skarbniku.
Dzień dobry. Witam serdecznie, panie przewodniczący, drodzy radni. Tak, jak już doskonale państwo wiecie, sprawozdanie z wykonania budżetu, jaki zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, ta uchwała jakby jest tylko czysto techniczną sprawą, gdzie trzeba to przegłosować. Państwo sprawozdanie zostało przedstawione przez nas sprawozdanie na poprzedniej komisji. Ono, jak już wspomniałem, było zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Do tego tutaj jest dołożone jeszcze sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu, w skład którego wchodzi bilans, rachunek zysków. To są dokumenty, które ustawodawca nakazuje sporządzać po zakończonym roku budżetowym. Tak więc proszę o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Gardeja wraz z sprawozdaniem wykonania budżetu za 2016 rok.
Dobrze, dziękuję panie przewodniku. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, w takim bądź razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną, za zatwierdzeniem tego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu B. W sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Gardeja. Uchwała jest przygotowana odnośnie udzielenia tego absolutorium. Tak, na podstawie tego wniosku. Nie wiem, czy tutaj raczej chyba żadnych pytań nikt. Czy są jakieś pytania do tego absolutorium? Nie. Tak. W takim bądź razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za udzieleniem absolutorium dla wójta gminy Gardeja? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Tutaj w podpunkcie C nie wiem, kto będzie. Co? Tak, tak. Już idzie, tak, pani Hania? Dobrze. W podpunkcie C w sprawie uchwalenia miejscowego planu rozwoju przestrzennego obejmującego obszar części wsi Morawy nad jeziorem Klasztorne. To już pani Hania schodzi, to zaraz będziemy rozmawiać. Albo tak. Dobrze. W takim bądź razie przejdziemy do podpunktu D o zmianie uchwały odnośnie inkasentów. Tutaj pan skarbnik, proszę bardzo.
Drodzy Państwo, jak doskonale wiecie, zmieniło nam się dwóch sołtysów. Jest to sołtys z sołectwa Bądki i Wrocławek. Zazwyczaj to sołtysi są inkasentami podatków należnych gminie. Z racji tego, że to Rada Gminy jakby ustanawia tych inkasentów i przyznaje im wynagrodzenie, w związku z tym konieczne jest podjęcie tej uchwały, żeby nowi sołtysi mogli pobierać należne daniny gminie. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję panie skarbniku. Rozumiem, że to jest tylko tak kwestia taka formalna. W takim bądź razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. To znaczy tu odnośnie podpunktu E, no to chyba pan Rysiu Ostrowski jeszcze, czy... No to też właśnie. To nie... No tak, ale właśnie w międzyczasie, jeśli pani Hani nie było. A w takim bądź razie ogłaszamy 10 minut przerwy. W sprawie uchwalenia miejscowego planu z rozwojem przestrzennego. Proszę pani Haniu.
W każdej gminie był festyn, były rozdawane ulotki, gadżety, badania były i to jest kontynuacja tego programu, żeby nasze dzieci, następnych roczników, dziewczynki młodsze właśnie mogły być zaszczepione i żeby zapobiegać rakowi szyjki macicy. Też żeby były zdrowe później. Bo najgorszy, jak to na szkoleniu byłem, najgorszy jest pierwszy kontakt. i on powoduje właśnie to zarażenie. Wszystko przez facetów. Dziękuję. I proszę bardzo o zagłosowanie tej kwoty. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję panie wójcie. Ja mam tylko takie pytanie, nie wiem czy tu panie skarbniku, rozumiem, że chodzi o te roczniki, tak jak jest 2005, 6 i 7. A te pierwsze szczepienia kiedy miały być rozpocząć się?
Ma zostać ogłoszony konkurs, zostanie wyłonione jakby, może się na to ujmę, nie wiem, instytucja, firma, wykonawca, który będzie szczepił nasze dziewczynki, tak, a kiedy? W tym roku. A kiedy dokładnie, to ciężko jest mi powiedzieć, bo nie mam takiej informacji. Na pewno mam takie zapewnienie, że ta kwota na pewno nie będzie wyższa, może być tylko niższa.
Dobrze, dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Proszę, radna Kozyńska.
Czy te szczepienia były wykonywane rok temu do tyłu, dwa lata? Także nie znamy, czy będzie chętnych dziewczynek. Było? To jest obowiązek? Rozumiem. To rozumiem, dziękuję.
Dobrze. Rozumiem, że wyliczone są jakby wszystkie osoby, a to co pan skarbnik mówi, że kwota będzie może niższa, jeśli ktoś nie skorzysta, podejrzewam dlatego. Dobrze, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu H. O zmianie uchwały Rady Gminy Gardeja z dnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej. Proszę panie skarbniku.
Drodzy państwo, na samym początku chciałbym tu przyznać się do wyniku błędu, może nie, ale na sam, wiadomo, że prace nad zmianą budżetu akurat w czerwcu są takim okresem dość gorącym, prace trwały dość, znaczy do ostatnich chwil, no i w związku z tym no, małe dwie omyłki się zakradły, a o których będę tutaj na bieżąco w trakcie prezentowania projektu tej uchwały o nich będę wspominał. No, moja prośba jest taka, o ile państwo nie będziecie mieli nic przeciwko temu, to żeby te materiały poprawić na sesję i zamieścić już je na sesji w takiej prawidłowej postaci. Dobrze, już w takim układzie zaczynam. Drodzy państwo, planujemy zwiększyć dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 515 tysięcy, dochody wygenerowane przez szkoły 18 850, to jest wynajem, darowizny, wynajem sal na obozy sportowe i dochodów. Proszę państwa, jak doskonale wiecie, mamy u siebie elektrownię wiatrową. I to jest powód zwiększenia dochodów naszej gminy. Tak. Drodzy państwo, to są jakby trzy obszary, w których dochody będą się zwiększać. Mamy również dwa obszary, w których te dochody będą mniejsze. A mianowicie chodzi tutaj o zmniejszenie przyznanej dotacji na modernizację dróg dojazdowych do grup rolnych, to jest tak zwany z programu FOGR o 25 600, zakładaliśmy, de facto można uzyskać 100 tysięcy, założyliśmy, że możemy uzyskać 85 tysięcy po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przyznano nam 59 600, czyli o 25 600 mniej niż zakładaliśmy. I kolejne jakby zmniejszenie dochodów to jest wynikłe z tym, że nie dostaniemy dofinansowania na budowę placu zabaw tutaj. Jak najbardziej, to w sumie będzie nas.
Nie, no bo później będziemy się cofać, to bez sensu. Jedźmy po kolei i do tego pierwszego punktu zmniejszenia do tej drogi Gardeja-Cygany. Gardeja-Cygany to jest która droga? Bo mówimy o czym?
To jest taką na jeziorkami.
Aha, i ona miała być do samych Cygan robiona, tak?
Nie.
Czy bo nie wiem, bo nie...
Odcinek taki tam...
To proszę panie Wojciech, do mikrofonu, tak?
To pan skarbnik też mówił, ja też od razu zadam pytanie, a jest już jakiś dokument, pismo przyszło, tak, z Urzędu Marszałkowskiego, że nie uzyskaliście tej dotacji? Teraz mówię o tym placu zabaw w kolejnym punkcie, bo tutaj to już jakby wyjaśnione, rozumiem, tak, że jest mniejsza kwota, no i trzeba się z tym pogodzić. A co to jest, nie pozyskania planowanej w budżecie, to znaczy, że co, że już jest konkurs rozstrzygnięty, tak, czy nie?
W ogóle nie ma tego konkursu, na razie jeszcze ogłoszonego i na pewno do końca roku nie będzie. Tak więc zakładamy, że nie
zakładamy. A ktoś napisał pismo, że nie będzie, czy ja nie rozumiem, na czym to, bo tak, to jest jakieś założenie teoretyczne, czy tak tylko, nie wiem.
Nie, kontaktujemy.
Czyli to jest dopisane do tych naszych placów zabaw pozostałych, czy nie? To nie jest to.
Drodzy Państwo, tak. Już wspomniałem o zwiększeniu dochodów i o ich zmniejszeniu. Per saldo dochody zostaną zwiększone o 620 790. Przy czym również zwiększymy wydatki, a mianowicie udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej w Czarnym Dolnym, na opracowanie projektu budowy zatek autobusowych w Czarnym Górnym. I tutaj, proszę Państwa, chciałbym tu pochylić karku, wkradać się błąd z racji tego, że pracowaliśmy do ostatnich chwil przed złożeniem dokumentów, materiałów na sesję w środę i tu miał de facto nie opracowanie projektu budowy chodnika w Gardei przy ulicy Sportowej, tylko zadanie ma się nazywać, kwota jest oczywiście ta sama, tylko opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia drogi gminnej przy ulicy Zatorami w Gardei. Zatorem w Gardei, to jest w tym miejscu, no prace trwały, kwota jest zakładana taka jak jest, a po prostu projekt inaczej się nazywa. Kolejny projekt wprowadzany to jest opracowanie...
Może jakieś szczegóły, dokładnie co tam będzie?
Znaczy chodziło o odwodnienie.
Odwodnienie.
Odwodnienie, tak.
Bo tam
było opracować dokumentację w sprawie odwodnienia tych dróg, których zobaczymy jak, ile możemy sobie.
Najważniejsze, że do przodu pchamy temat. Dziękuję.
To jest, panie skarbniku, ta kwota, to co ona będzie opiewała? Sam projekt, czy nie wiem, geodezyjne jakieś tyczenie jeszcze?
Geodezyjne.
Kolejny projekt to jest opracowanie budowy chodnika z zatokami autobusowymi w Zeberdowie, 22 tysiące.
To proszę panie wójcie do ten do mikrofonu.
To jest przewidziane przy drodze wojewódzkiej, gdzie wiemy jak się jedzie tutaj, czy z Gardei, czy z Czarnego, czy z Cygan, to tam jest no makabra, że jeszcze tam nie doszło do żadnego wypadku. Dziura taka jest, nie, ta woda nie ma gdzie odchodzić. Drenuje ten asfalt, mrozy są, to rozbiera, niszczy. I chcemy właśnie w tym miejscu ulokować od Cygan, jak się skręca, aż do drogi, co jechaliśmy na Festyn, chodnik z zatoczką. By było naprawdę już bezpiecznie. I geodeta tam wymierzy wtedy i mamy 800 metrów materiału, które jeszcze nie jest wykorzystane. Leży. Jutro mam spotkanie z panem dyrektorem i więc będę więcej rano już o 8 w Gdańsku. I będę wiedział więcej na ten temat, to przekażę na sesji. Że szkoda tego materiału, te 800 metrów. To w ramach tego materiału by było zrobione. Bo chciałbym, żeby to już było wrzucone później w kosztory, że... No. Nie, no tam jest dużo zawsze. Co jadę, to zawsze tam siedzi. 5, 6, 7, 10 osób i bezpiecznie krawężnik by zabezpieczał też tam dojście do autobusu. Zobaczymy zaraz wtedy, jak jest sytuacja, w którym miejscu działka jest tej drogi. Bo tam jest zaraz pani ma woźniak chyba. Czy tam, nie wiem, czy jest to są. To wszystko się wyjaśni. Jeżeli, bo nie wiadomo, czy nie będziemy musieli wykupić z 1,5 metra, 2 tej skarpy, nie? Lepiej, żeby ten chodnik był głębiej. Także, a ta jezdnia tutaj szerzej. Także wtedy można by było jakąś nawierzchnię położyć, coś w tym rodzaju. Bo na dzień dzisiejszy jest tragicznie. Dziękuję.
Drodzy Państwo, kolejne zwiększenie wydatków jest związane z remontem naszych nieruchomości gminnych. Konkretnie tutaj chodzi o Wandowo Cegielnie. Tam jest budynek w dość opłakanym stanie. Jest potrzeba konieczna jego remontów. Następnie jest konsekwencją wygenerowanych dochodów przez szkoły, te 18 850. Od lat jest taka praktyka, że wygenerowane dochody szkół trafiają z powrotem na zwiększenie wydatków w postaci zakupu usług, bądź materiałów lub innych jakichś niezbędnych rzeczy z powrotem do szkół. Kolejne zwiększenie jest związane z przeznaczeniem wydatków na remont placówek oświatowych. Jest to kwota 169 tysięcy zł. Oczywiście, jak najbardziej.
Znaczy, pytanie mam co do tak. Te 18 tysięcy złotych wygenerowane przez szkoły, czy one wracają do tej samej szkoły, która wygenerowała te koszty? Te przychody? Tak. Czyli jeżeli na przykład poniosła jakieś tam straty z tytułu, no bo rozumiem, chodzi o te zielone szkoły, tak? No to zawsze można odmalować, coś tam jeszcze zmienić, rozumiem. Natomiast ta kwota 169 tysięcy, co miałaby objąć? Mniej więcej jakieś tak szacunkowo, tak? Jakie to są?
Panie Janku, mógłby Pan tutaj, to jest jakby osoba, która...
To powiem tak, że największe wydatki, akurat jesteśmy w fazie zbierania kosztorysów od wykonawców, największe wydatki będą w szkole w Otłowcu. Chodzi o wymianę wszystkich rynien i rur, które są w opłakanym stanie. Stworzenie jadalni dla dzieci, wymiana okien plus no, przystosowanie, wyposażenie takiej jadalni, żeby mogli tam spożywać te ciepłe posiłki. Też jest planowany jakiś tam opaska niedokończona kiedyś przy modernizacji. Zobaczymy, co jeszcze ewentualnie by można było wykonać. W każdym razie w każdej szkole jest coś do poprawy. Pan skarbnik tutaj nie powiedział, to są pieniądze,
które żeśmy odkładali. Jak była prowadzona modernizacja, termomodernizacja szkół. Pewne środki należało po prostu z tej termomodernizacji odłożyć na oddzielne konto i po zrealizowaniu tego projektu, a minęło 5 lat, mieliśmy, jak Państwo wiecie, taką kontrolę wykonania tego projektu i po no w związku z tym, że ten projekt się skończył w miesiącu maju, także te środki chcemy przeznaczyć na szkoły, żeby one nigdzie nie na inne prace nie były wykorzystane, tylko akurat na szkoły i tam, gdzie potrzebne jest. A że w każdej prawie szkole coś trzeba zrobić, to jest wiadomo. A największe, mówię, no niestety największe nakładu potrzebne jest w Otłowcu, ponieważ całe ordynowanie trzeba wymienić. Tutaj chodzi o tą salę gimnastyczną, bramę i te obiekty, które są nie na szkole, a w tej drugiej części. Leci po ścianach. Mówiliśmy o tym od 2 lat chyba, no zawsze nie było pieniędzy. Myślę, że wykonamy te, chociaż chcę tutaj też poinformować Państwa, że bardzo jest trudno dzisiaj znaleźć wykonawcę, no bo przyszły takie czasy, że nie ma kto pracować akurat na takich remontach. Dzisiaj był termin złożenia ofert na wykonanie chodnika w Rozajnach. Niestety nikt nie złożył oferty. Żadna firma. Ale myślę, że tu mamy swojego wykonawcę, no, który no myślę, że podejmie się tej, ten, który wykonuje pracę na biurowcu nad jeziorem. Myślę, że się jakoś dogadamy i wykonamy tę pracę w czasie wakacji. Dziękuję.
Dziękuję Panie Janku. Tutaj kolejne jakby zadanie inwestycyjne, które zostaje wprowadzone, to jest to, o kim rozmawialiśmy przy pracach nad projektem, założeniami do projektu budżetu na 2017, a mianowicie modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dolnym. To założony koszt 100 tysięcy złotych. Jak najbardziej.
Założony koszt całościowego remontu, częściowego, czy tylko wypełnienia tych wymogów sanepidu? To jest pierwsze pytanie.
Na pewno będzie wykonana elewacja, na pewno schody, podjazd, bo nie ma, na pewno wymiana drzwi. No jest problem z kotłownią, najprawdopodobniej zostanie tak jak jest, bo nie ma takiej możliwości, ale po prostu no, malowanie, wymiana, niektóre pomieszczenia nie są dokończone z poprzedniego remontu, także to nie będzie taki, że wymienimy dach, na pewno wymienimy rynnę, wymienimy rury spustowe i byśmy chcieli wykonać elewację, żeby ten budynek jakoś wyglądał. No to co jest w sanepidzie? No, no tak.
To znaczy, że te prace remontowe będą dotyczyły tego, co zakwestionował czy wykazał
sanepid. Tak. No i dodatkowo, no, sanepid nie mówi nic o elewacji, prawda? Nie mówi nic o rurach spustowych czy tam rynnach.
A kiedy?
Będą środki, będziemy ogłaszali przed.
No to pytam dlatego kiedy, że tam sanepid robi jakiś terminal. W związku z tym my tam to ogłosiliśmy.
No ja myślę, że przyjmie nowy termin, bo jak już są środki i są działania w tym kierunku, nie tylko ta sprawa jest, jak Państwo wiecie, z oczyszczania ścieków też takie problemy były, ponieważ też mieliśmy określone terminy, ale jak Urząd Marszałkowski widział, że podejmujemy działania i są efekty, ogłoszony konkurs, wyłoniony i tak dalej, przedłuża nam te terminy.
Może dodam, to jest też kwestia otwarta, bo rozmawiałem z panią dyrektor i jest przychylna naszej sprawie. Widzi, że podejmujemy te kroki. I między innymi ta sesja, która będzie najbliższa po uchwaleniu tych pieniędzy i nie tylko tych, będziemy mogli podejmować kroki. W celu wyremontowania tego obiektu. Dziękuję.
Proszę radna.
Takie mam pytanie odnośnie ośrodka w Czarnym, bo wiemy wszyscy, że w gminie jest problem z lekarzami przede wszystkim też i Komisja Rewizyjna po kontroli prosiła we wnioskach o wyliczenie dokładnie, ile będzie kosztował remont i co z obsadą lekarską jeszcze w tych ośrodkach, bo mamy dwa bardzo dobrze prosperujące ośrodki zdrowia, które tak naprawdę de facto i tak obsługują pacjentów z Czarnego i okolic, dlatego że lekarz Czarny przyjmuje trzy razy w tygodniu, w określonych godzinach i z informacji, które uzyskaliśmy na miejscu przy przeprowadzonej kontroli, no pani powiedziała, że głównie służy to wystawianiu recept, zwolnień lekarskich, bo mieszkańcy i tak są przyzwyczajeni do tego, że lekarza nie ma, a wiadomo, że choroby się nie wybiera 3 razy w tygodniu, tylko jak człowiek jest chory, to jedzie do lekarza od razu.
Proszę Państwa, był taki dyrektor tutaj ośrodka SPZOZ-u, który chciał zamknąć ten ośrodek w Czarnym. Ja nie byłem wtedy wójtem, byłem zwykłym obywatelem, taki teraz zresztą zwykłym obywatelem, ale nie byłem wójtem i zapytałem, dałem mu jedno pytanie. Na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie Pan tutaj ma takie zamiary? Zapytałem, jak infrastruktury. Okazało się, że on utrzymuje jeszcze te trzy mieszkania u góry. Na dole, u góry dwa, jeden na dole. No to więc dlaczego pan kumuluje koszty sobie? No to sprzedać te mieszkania. No i sprzedano te trzy mieszkania, przerobiono centralne ogrzewanie tam na elektryczne. Ten ośrodek został, już minęło chyba 15 lat od tamtego momentu. Tych wizyt jest ponad 2000 w ciągu roku. Nie wiem na jakiej podstawie, tam jakaś pani, jedna pani, drugiej pani, że tam nikt nie chodzi. Tam chodzą ludzie, chodzą pacjenci, lekarzy jest bardzo mało. Wszędzie, w całym kraju. Tak jak z pracownikami fizycznymi, to samo się robi z obsadą lekarzy. Do Grudziądza przyjeżdżają z Poznania, z Bydgoszczy, z Gdańska lekarze, z Torunia. Także, tylko że oni tam zarabiają inne pieniądze niż u nas. Teraz SPZOS nasz miał inny, większy kontrakt. Dostali, nie wiem dokładnie jaka sytuacja, ale chyba w poniedziałek było zebranie, tak? Czy nie było? Nie było, odbyło się. Aha. Więc mają ten lepszy kontrakt i teraz funkcjonują normalnie. Dobrze, myślę, że ta sytuacja będzie się poprawiać, ale brakuje lekarzy. Ktoś ma znajomych z rodziny czy lekarzy, to zapraszamy i dyrektor na pewno będzie chciał podpisać umowę. No niestety nie ma tych lekarzy, wolą pracować w dużych miastach, gdzie jest większa liczba. Tu też rozmawiałem z naszym mieszkańcem, który jest lekarzem w Kwidzynie i mówi, że on ma już swoich pacjentów. I on na pewno nie odejdzie od tego. Zresztą nie chciałby w Gardei leczyć. O, tak to było. Dziękuję.
Proszę bardzo.
Ja nie opieram swoich przemówień na podstawie tego, czy powiedziała to pani taka, czy taka, tylko jest sprawozdanie pana dyrektora. Widać, gdzie, w jakich ośrodkach, ile pacjentów jest przyjmowanych. Ja wiem, że jest 2000 ponad rocznie przyjęć w Czarnym. Chodzi mi tylko o to, że my jako komisja rewizyjna poprosiliśmy we wniosku o całkowity koszt tego ośrodka pani, która zaprowadzała, to pielęgniarka, która uzyskała wiek emerytalny, to też jest bardzo istotne. A doktor Michalewicz, który też już powinien być na emeryturze, powiedział, że jest mu coraz ciężej, bo jest po ciężkiej chorobie. I nie mówię tego złośliwie, bo nie chcę na pewno zamykać ośrodków zdrowia dla mieszkańców, tylko chodzi mi o to, żeby wybrać jak najbardziej odpowiednią opcję, bo uważam, że jeżeli mamy świetne dwa ośrodki, które możemy doposażyć i zapewnić bardzo dobrą opiekę tym pacjentom, to nad tym też się trzeba zastanowić. To nie ma co ukrywać, że ośrodek zdrowia w Czarnym Dolnym nie jest w najlepszym stanie. I łatanie dziur jednej po drugiej też być może nie ma sensu. To albo zrobić jedną porządną taką inwestycję, bo wiem, że piec tam też jest nie najnowszy i też należałoby go już wymienić. To tak ogólnie mówię, nie mówię tego zupełnie złośliwie.
Pani radna, nie wiem, czy pani chyba nie zna sytuacji, jaka była sytuacja z ośrodkiem w Wandowie.
Ale już jest
po remoncie. Ale jakim tu radna jest? Wyszedł radny byłeś, Drański, Sławek. Chcieliśmy za 50 tysięcy chcieliśmy zrobić, tak? 50 tysięcy. Instalację wymienić i wszystko dobrze. Później się okazało, że jeszcze piec, później cała instalacja, dodatkowe zabezpieczenia, ogrodzenie, cekolowanie, ścianki. Ale tak nie było. Jeszcze 3 lata temu tak nie było. I dlatego trzeba zadbać tak samo o ośrodek w Czarnym Dolnym. Dziękuję.
Proszę bardzo.
To znaczy tak, pani radna, ja tutaj no zgodzę się z tym, co powiedział wójt. Niestety to nie jest tak, jak pani mówi, że rola ośrodka w Czarnym ogranicza się tylko do wypisywania recept i dawania zwolnień, bo tak to nie jest. Podkreśla pani, że dwa funkcjonują ośrodki idealnie, no to wniosek z tego, co pani powiedziała, dla mnie jest prosty. To znaczy, że trzeba było ośrodek w Czarnym zamknąć. Takie zakusy już były. Zresztą pan tu wuj powiedział kilka lat temu, takie zakusy były. Ja słyszałem to nie tak dawno też, że i tutaj podawano też cyferki, żonglowano cyferkami, że no w sumie ośrodek w Czarnym to jest taki ośrodek, gdzie przyjmuje się mało, jest mało tych wizyt. Co to może by było lepiej, jakby ten ośrodek zamknąć? No niestety, to nie tędy droga i tak jak tu zgadzam się z tym, że właśnie po to sanepid zwraca uwagę na to, żeby ten ośrodek wyremontować, nie po to, żeby go za miesiąc zamknąć, tylko po to, żeby ten ośrodek był czynny. Natomiast innym problemem, ja bym się tu nie skupiał na tym, że czy zamknąć, czy nie, bo na pewno nie, natomiast problem z lekarzami jest. I ja tutaj kiedyś zaproponowałem tutaj między innymi panu skarbnikowi, że tak jak przyjęliśmy uchwałę, gdzie się zwalnia tych, którzy wybudują mieszkanie na 5 lat podatku i tak dalej. Mamy atrakcyjne działki. Można to by było prawnie jakoś skonstruować i można by było na przykład taką działkę za jakieś niewielkie pieniądze sprzedać lekarzowi czy najlepiej małżeństwu, prawda? Z taką propozycją, żeby się tu wybudowali i pracowali, tak. Czyli tutaj nad tym trzeba się skupić, a nie nad tym, czy go zamknąć, czy nie, bo zamknąć jest bardzo prosto. Zresztą, proszę Państwa, no jak pamiętacie Państwo, kiedy likwidowano punkty kasowe. I niestety ja chyba w złą godzinę to wypowiedziałem, bo ja podkreśliłem, że to może wywołać syndrom lawiny, no i niestety tak się dzieje, bo zlikwidowano właśnie ten punkt kasowy, no i pewnie ktoś powie, no przecież świat się nie zawalił. Tak, ale teraz jeśli byście popytali tych ludzi, którzy no borykają się z tym problemem, bo trzeba przyjechać tutaj do Gardei, a zwłaszcza ci ludzie, którzy korzystają z różnego rodzaju zasiłków z GOPS-u, prawda? No i teraz, no najlepiej może zamknąć jeszcze ośrodek, no a może jeszcze przy tym szkołę. No i najlepiej tą wieś, no nie wiem, zaorać później, zostanie cmentarz i kościół i tyle. Także jeszcze raz powtarzam, nie tędy droga, żeby zamykać, tylko tędy droga, żeby szukać rozwiązań, żeby rzeczywiście pozyskać lekarzy, bo ja się na przykład zastanawiam nad jedną rzeczą. Nad taką, tak jak mówisz Karolina, że doktor Michalewicz jest w takim stanie, w jakim jest i może przestać przyjmować. Ale równie dobrze może lekarz Wiśniewski, ten, który przyjeżdża 3 razy do Czarnego, ten emeryt też może powiedzieć, przepraszam, ja mam dosyć, nie bawię się w to, rezygnuję i tak dalej. I praktycznie zostaniemy przy jednym lekarzu. Przy jednym lekarzu i to będzie problem. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale jeśli na przykład mamy jednego dentystę na 8 tysięcy ludzi i jakoś sobie dajemy radę, no to może przy jednym lekarzu też sobie dajemy radę, no ale nie każdego bolą zęby, nie? Więcej ludzi się leczy u lekarzy niż przychodzi chyba do stomatologa, nie? Także no to jest problem. Rzeczywiście z lekarzami jest problem, nie? Dziękuję.
Proszę bardzo jeszcze.
Chodzi mi tylko o to, że jeżeli proponujemy lekarzowi pracę we wsi, to też musi mieć stworzone jakieś warunki do tej pracy. I chodzi mi o to, że te 100 tysięcy, bo my widzieliśmy naocznie, że tam potrzeba więcej inwestycji. I chodzi mi też o to, żeby nie łapać stówami za przeproszeniem tego ośrodka, tylko zrobić raz, a porządnie. O to mi tylko chodzi. Tak jak ośrodek w Wandowie. Ruszony był, okazało się, że i dlatego mówię, że on stoi piękny. W każdej jest pięknie, naprawdę, w porównaniu z tym, co jest czarnym, więc jeżeli ma się ten ośrodek dalej utrzymać, to też musi czymś zachęcać i pacjentów, i lekarzy, którzy może przyjdą w końcu do pracy. Jestem za tym, żeby ten ośrodek był, przecież każdy ma prawo do tego, żeby korzystać z takich usług. My musimy zapewnić im przede wszystkim opiekę zdrowotną, edukację i wszystko to, co za tę gminę jest odpowiedzialna. Przecież ja nie jestem za tym, żeby ludziom wszystko po kolei zamykać, bo sama jestem z miejscowości, gdzie jest tylko kościół akurat.
Proszę, proszę, tu jeszcze radny Kowalczyk i nie wiem, czy tutaj pan Zbyszek będzie chciał coś dodać odnośnie tego remontu.
To ja też do tego remontu chciałem się odnieść. To tak jak tutaj pani radna mówiła, rzeczywiście te 100 tysięcy złotych to pewnie jest jakiś tylko mały procent tych wydatków, które będzie trzeba ponieść. Pytanie jest takie, czy no słyszymy o tym, że jest coraz mniej dzieci wszędzie. Czy byłaby możliwość, aby w tej części, gdzie jest sala gimnastyczna w tym budynku, bądź też w jednym z budynków szkolnych, wydzielić pomieszczenia, które mogłoby służyć za gabinet lekarski, bo nie wiem, ile jest pomieszczeń wymaganych, czy dwa, trzy, bo pewnie jakaś poczekalnia plus gabinet lekarza. W szkole może, nie wiem, a może... Mamy też obiekt tam, gdzie jest biblioteka. Może tam gdzieś można wydzielić miejsce. Może to jest jakieś rozwiązanie, bo jeżeli budynek jest w złym stanie i pakowanie tam mas pieniędzy...
Nie. Ale jeszcze do tego, co Łukasz powiedziałeś. Nie, tu nie jest problem w tym, że tam jest mało miejsca. Tam jest gabinet lekarski całkiem przyzwoity, jeśli chodzi o pomieszczenie. Nie mówię o wyposażeniu, ale jeśli chodzi o i tak dalej. I ja tam dosyć często do tego ośrodka chodzę i ja tam nie widziałem, żeby tam był taki tłok, że ścisk, że trzeba było gdzieś coś przenosić i tak dalej. Nie, kwestia jest właśnie w tym, o czym ty mówisz, wyremontować. I teraz słyszałem chyba z ust pana Jana, że no jeśli dostaniemy jakieś pieniądze, a tu skarbnik to potwierdził, z tytułu, że znajdują się wiatraki, no to te pieniądze, może nie w całości, ale te pieniądze w znacznej mierze będą przeznaczone, już nie mówię o szkolnej, no bo już tą szkolną podaruję chociaż, ale w ośrodek. Czyli ja rozumiem, że jeśli na przykład, tak jak mówisz tutaj Jadzia, że jeśli zaczniemy coś, się okaże, że na przykład zamiast 100 trzeba będzie te 180 czy 150, bo mam nadzieję, że tutaj państwo dołożycie do tego, do remontu tego ośrodka. No tak. Ja mam nadzieję, że tutaj Rada się nie będzie sprzeciwiała, prawda?
Ja jeszcze właśnie taką rzecz, panie wójcie, chciałam, bo wszyscy się czepiają ośrodka czarnego, że jest bardzo mało lekarzy. Jeżeli remontujemy ten ośrodek, tam są jeszcze inne gabinety, żeby pediatra nie mógł do czarnego, tak samo jak do Bandowa dojeżdża i tak samo, żeby do czarnego dojeżdżał. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Proszę, tak, panie skarbniku.
Drodzy państwo, od czegoś trzeba zacząć. 100 tysięcy to jest dość pokaźna kwota. Na początku roku jej nie było, teraz mamy 100 i już jest... No, drodzy państwo, no zacznijmy, zobaczymy, a 200 milion no, to jest... Dobrze, o 10 800 na pomoc finansową dla powiatu kwidzyńskiego odnośnie szczepień, to już mówiłem. Zwiększenie nakładów na budowę oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja. Jak wiecie państwo, realizujemy projekt budowy oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja. Jest to kilkadziesiąt punktów. analizowaniu, przy analizowaniu kosztorysów, zaktualizowaniu tych kosztorysów okazuje się, że zabraknie na wykonanie wszystkich, które są zaplanowane, 50 tysięcy złotych. W związku z tym w tym obszarze trzeba doinwestować w ten projekt.
To chyba do pana Zbyszka to pytanie. Na jakim etapie jesteśmy z tymi lampami? Bo już mamy czerwiec, nie?
Jesteśmy na etapie uzyskania pozwolenia na budowę na Morawy. Już ostatnie pozwolenie na budowę, tam mieliśmy problem z lokalizacją lampy w drodze powiatowej, także na początku lipca ogłaszam przetarg.
Ale
na całość. Na całość zadania. Na wszystkie lampy jeden duży przetarg będzie zrobiony. Ulica Igławska, tak? Też. Te wszystkie ujęte... Wszystko jest ujęte w tych projektach, także tylko czekam jeszcze na ostatnią decyzję, pozwolę. Ja powiem tak, na pewno lampy powstaną, o ile znajdzie się wykonawca, myślę, że się znajdzie, no, bądź po dobrej myśli, ale może okazać się tak, że te lampy po prostu fizycznie nie zaświecą. To muszę Państwu powiedzieć oficjalnie, tak? Bo...
7-8 miesięcy.
No bo mówię, bo to jest jakby problem złożony, tak? My budujemy oświetlenie, musimy je po prostu podłączyć do zasilania, tak? I wiemy, jak na dzień dzisiejszy to wygląda, tak? Jest to 14 miesięcy na jakiekolwiek dokumentacje, później jest wykonanie przyłącza energetycznego. Przyłącze energetyczne jest wykonane, ale w tej szafce nie ma jeszcze licznika i tak dalej. Także kto inny obsługuje, jakby jest tylko energooperator, później jest energodystrybutor, który dostarcza prąd i tak dalej. Także mówię, że może się okazać, że tak fizycznie oświetlenie powstanie, słupy będą, lampy będą, ale to oświetlenie może po prostu fizycznie nie zaświecić. Ale na pewno mamy wszystkie już prawie pozwolenie na budowę, także tylko tam czekamy jeszcze na te murawy. Jeżeli będą murawy, ogłaszam przetarg. Najprawdopodobniej, jeżeli to wszystko dobrze, jeżeli będę miał pozwolenie na budowę, to na początku lipca będzie ogłoszony przetarg.
Panie Przewodniczący, mogę kontynuować? Kolejną zmianą to jest zwiększenie dotacji dla mieszkańców gminy na budowę przedomowych oczyszczalni ścieków. Ten projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem i popularnością, w związku z tym postulat, aby tą pulę zwiększyć do 45 tysięcy. Kolejnym zadaniem to jest zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na siedlicę wiejską w Otoczynie. To jest koszt 30 tysięcy złotych. Kolejne zadanie to jest wykonanie centralnego ogrzewania we wsi, w świetlicy wiejskiej OSP w Wandowie, 35 tysięcy złotych. Kolejnym zadaniem to jest udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei na zakup torby ratowniczej typu PSP R1. My taką torbę co roku wynajmowaliśmy, to jest koszt 2,5 tysiąca na sezon, w związku z tym, żeby zracjonalizować ratownicy, imprezy, to jest zasadne, żeby tak kupić swoje. Tak, ona będzie razem z wyposażeniem, z noszami, czy tam, dobrze mówię, z noszami, czy z deską, tak jest. Kolejnym zadaniem to jest udzielenie dotacji podmiotowej dla GOK w Gardei na działania kulturalno-oświatowe, kwota 6300. To jest na organizację między innymi drużynek i innych takich lokalnych imprez. Kolejnym zwiększeniem to jest modernizacja budynku siedziby ZGK w Gardei o 93 tysiące złotych. Jest to związane z tym, że ten budynek wymaga jednak docieplenia, ponieważ... Nie, to już jest...
To znaczy w tej chwili na jakim etapie te remonty są? I tak jak mówi pan, panie wójcie, że co, on będzie tylko teraz w części... To znaczy jakiś czas temu rzeczywiście byłem u góry, ale mi chodzi teraz odnośnie tej kwoty, tak jak mówimy o samym dociepleniu, pan wójt wspomina, że część sportowa będzie później, tak, docieplana, to teraz...
Na dole część robimy, tam gdzie były te puchary i gdzie AA.
To znaczy, to teraz te 93 tysiące, co dołożymy, to rozumiem, na docieplenie całościowe tego budynku i jakby temat tego remontu się już zamyka?
Tak. I doprowadzenie.
Drodzy Państwo, budowa placu w Nowej Wiosce, 90 tysięcy złotych. Tutaj sołectwo w Nowej Wiosce podjęło stosowne uchwały na budowę. Aha, 90 tysięcy? Tak jest. To są pokrótce nowe zadania inwestycyjne, które zostały wprowadzone, bądź zostały ich wartość powiększona. Całe zadania są szczegółowo wyszczególnione w załączniku numer 3 do niniejszej uchwały. Tutaj już od razu na wstępie chciałbym również za to niedopatrzenie moje, bo ja byłem autorem tych materiałów, w załączniku numer 3, również w tej części dotyczącej właśnie tego opracowania odwodnienia, tam również powinno zostać to zmienione. W związku z tym proszę Państwa o zgodę na wykonanie tych zmian. Oczywiście z racji tego, że udzielamy dotacji, no to musimy załącznik dotacyjny zmienić. Tam, gdzie mamy przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, a realizujemy zadania akurat w danym roku, no to też musimy ten załącznik zaktualizować. Drodzy Państwo, to są główne, istotne zmiany, które wprowadzamy tą dość obszerną nowelizacją naszego budżetu gminnego. Drodzy Państwo, proszę o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały i dziękuję.
Proszę, radna Nowak.
Pan jeszcze odnośnie tego naszego placu zabaw, takiego już wyczekiwanego. Wiecie Państwo bardzo dobrze, że odkąd zostałam radną, bardzo chciałam, żeby w naszej miejscowości powstała świetlica i plac zabaw i marzenia były wielkie i kosztowało 850 tysięcy, ale wiemy, że gmina ma budżet jaki ma i każdy jest wyrozumiały. Spotkałam się z moimi mieszkańcami, taki przed sprzedaży zrobiłam im krótki opis sytuacji, jaka jest w gminie, że możemy iść na kompromis i zrobić plac zabaw. Mamy bardzo dużo wiejskich pieniędzy, ponad 80 tysięcy i tutaj razem z wójtem doszliśmy do takiego kompromisu, że część damy z sołeckich pieniędzy, to jest 61 tysięcy, a resztę nam dołoży gmina i dzięki temu będzie społeczeństwo miało chociaż namiastkę tego, na co tak długo czekamy, bo w naszej miejscowości jest na razie tylko kościół, z czego się cieszymy, bo chociaż mamy gdzie iść w niedzielę.
Chciałbym dodać, drodzy Państwo, że Nowa Wioska była zaniedbaną miejscowością przez wiele, wiele lat. Była stadnina koni. Praktycznie to wszystko było w gestii tam Skarbu Państwa, później spółki. No i później zostało to rozparcelowane w taki sposób, że mieszkańcy nie wiedzieli, gdzie mogą chodzić, gdzie nie mogą chodzić, w którym miejscu. Nawet właściciel się dziwił, o to jeszcze moje, a tam jeszcze moje. To jest, drodzy Państwo, kuriozum, bo negocjacje były tutaj w Gardei, ale mieszkańcy nie byli dopuszczeni do tych negocjacji. Ja pamiętam tą sytuację. Przyjeżdżał pan Helta z agencji warszawskiej, bo stadninami zajmowała się agencja warszawska, nie takie tu lokalne, regionalne, tylko agencja własności rolnej Skarbu Państwa z Warszawy. I oni tu dzielili. To było, no, widać wyraźnie, że to było wszystko robione na jakieś tam polecenie. To tak tylko delikatnie powiedziałem. Dziękuję.
Ja bym tylko chciałbym zapytać, bo tak jak radna Nowak powiedziała, 61 tysięcy przeznaczyło sołectwo, tak? To są no, dość duże pieniądze. I, no tak, tak, ja rozumiem, że to są wasze pieniądze. Chodzi mi tylko o to akurat, bo wiem, że te pozostałe place zabaw tam kosztowały około 60 kilku tysięcy. Nie wiem, czy ta kwota była niższa, dlatego że one były w pakiecie, czy powiedzmy tu, nie wiem, no ta kwota jest dużo wyższa tylko z tego względu, że to jest pojedynczy plac. Ale i tak, no, no należą się ukłony w kierunku sołectwa, że aż tak duże pieniądze sołectwo pragnie zainwestować, tak?
My zbieraliśmy kupę lat, bo wiedzieliśmy, że na coś na pewno to przeznaczymy w dobrym celu i dlatego tyle zdecydowaliśmy się przeznaczyć. Powiem Wam, że robiliśmy teraz taki skromny dzień dziecka i dziękuję tu Witowi za wsparcie. I do samego gimnazjum mieliśmy 60 dzieci. To jest bardzo dużo, a naprawdę nie mamy gdzie się spotykać. I stwierdziliśmy na tym zebraniu, że to będzie plac zabaw na dwóch małych działkach, które zostały zakupione w 2015 roku. I będzie tam też taka wiata, gdzie będziemy mogli się spotykać latem, dlatego że spotykamy się teraz w takim miejscu, w którym niekoniecznie jest bezpiecznie. Są tam też działki ludzi prywatne, czasami są skargi. Chcemy po prostu taki jeden punkt, gdzie będziemy takim wyznacznikiem naszych spotkań. Nie? I 61 tysięcy jest naszych oszczędzonych pieniędzy, z czego jestem dumna, że mieszkańcy są tacy wyrozumiali. Nie, to jest odrębny projekt, odrębny plan i to na razie zostaje w takim zawieszeniu do, jak znajdą się pieniądze, do realizacji. Po drugiej stronie mamy takie wolne działki, na których można było ten projekt jakby wykonać, bo tamtego nie można było wyodrębnić działki, bo jest już zagospodarowany.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Pani, skarbniku, jeszcze coś do Pania ma Pan? Jeśli nie, dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, w takim bądź razie proszę o uwagę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Podpunkt I. I również proszę Panie Skarbniku.
Drodzy Państwo, kolejną uchwałą to jest uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową gminy Gardaja. Ona zawsze, o ile są przedsięwzięcia, które są ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zawarte, czyli w tym przypadku rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego, no musimy zmieniać również i WPF tak zwany. Tu przy każdej zmianie musimy dostosować dane zawarte w WPF-ie do tych, które wynikają z bieżącego budżetu, czyli kwestia dochodów majątkowych, bieżących, wydatków majątkowych, bieżących, jak również ustanowionych limitów. Tu, drodzy Państwo, jak już wspomniałem, zwiększamy o to 50 tysięcy oświetlenie na budowę oświetlenia ulicznego. No, konsekwencją tego jest również zmiana WPF-u. No i z racji tego, że do WPF-u wkładamy, krótko kolokwialnie mówiąc, budowę placu zabaw przy przedszkolu gminnym, rozkładamy tę inwestycję na 2 lata. Ona w ogóle nie znika u nas z planu. Dlatego w 2017 roku opracujemy kompleksową dokumentację, a w 2018 roku będziemy starać się pozyskać środki na ten cel z źródeł zewnętrznych, żeby ten projekt zrealizować. Tak jak już wcześniej wspomniałem, w WPF-ie też jest w załączniku numer 2 jakby drobna omyłka pisarska, po prostu nie zaktualizowana ta część dotycząca budowy oświetlenia ulicznego o tą właśnie kwotę 50 tysięcy złotych, ale to jest kwestia, ona jest zawarta w WPF-ie, niemniej, ale w załączniku jest, no biorę to na kartę, po prostu pominięte, no mnóstwo zmian, jak Państwo doskonale wiecie, pod koniec tego czerwca się pojawiło tutaj moje niedopatrzenie, w związku z tym też moja gorąca prośba, żeby
umożliwić mi ten załącznik numer 2 do uchwały w sprawie WPF-u na najbliższą sesję wymienić. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Proszę, radny Chłoczek.
Jeszcze uparcie co do tego, co do przedszkolu tego placu zabaw. Bo mówił pan, że na podstawie tak jakichś tam rozmów, że to jest przesunięte aż o 2 lata? Bo mówimy w tej chwili o 2018?
17 dzisiaj mamy.
A, pardon, pozwól.
Ale każde zadanie, które jest...
No tak, bardzo przepraszam. Dobrze. No właśnie, strasznie dziękuję. No, ale szkoda, że to na wyniku.
Tak?
Nie, tylko bo zastanawia mnie to, że tak mówię, gdzieś tam jest tylko telefonicznie, to, że to nie udało się niestety tego załatwić. No szkoda.
Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? No, nadzieja umiera ostatnia. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to przejdźmy do zaopiniowania. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Zaopiniowanie przez Komisję Rady Gminy negocjacji w sprawie drogi Otłowie-Cyganę. Tutaj chyba pani... Proszę.
Jeżeli mogę. Drodzy Państwo, od samego początku prosiłem panią Iwonkę, żeby prowadziła dokumentację, żeby robiła protokoły ze spotkań. No i jest tych dokumentów, cała taka wielka teczka się uzbierała i to dobrze. I chciałbym, żeby przedstawiła państwu pani Iwona, jak przebiegały negocjacje, co uzgodniliśmy i chciałbym po prostu prosić państwa o wsparcie w tej kwestii, żebyśmy mogli już w końcu ten przepis notarialny zrobić. I byśmy zakończyli tą sprawę, moglibyśmy ewentualnie w przyszłym roku lobować o pieniądze na modernizację tej drogi z tego Fogru, gdzie teraz uzyskaliśmy około 60 tysięcy złotych. I byśmy już tamten odcinek po prostu zakończyli, poszerzony. Więcej nie mogę mówić, bo negocjacje jeszcze trwają. I za chwilę, nie wiem, czekamy. Zbiera dokumenty pani Iwonka. No jeszcze zawsze ktoś może się wycofać. My nie. My nie. No możemy, jeżeli będzie jeszcze, będą jakieś zawierzone jeszcze jakieś żądania, no to oczywiście to, co jest teraz w tej chwili, to jest maksimum tego wszystkiego i jeżeli jakaś różnica jest między wartością działki przekazywanej, a naszą działką przekazywaną, to chcemy tą różnicę zniwelować poprzez zainwestowanie tej różnicy w inne, jak w inne działanie. Tam było jeszcze dużo pracy dla geodetów, bo z osobą, którą negocjowaliśmy, była zaorana część naszej drogi gminnej. Później się okazało, że na dalszej części tej drogi stoi budynek na trzech działkach. Na drodze, na własnej działce i na działce sąsiada. Takie było, takie. Najgorsza sytuacja w kwestii geodezyjnej niestety jest w Otłowcu. Nadal stoją budynki na drogach gminnych. Już nie będę nazwiskami mówił. I dużo, dużo jest takiego bałaganu. Kto to mierzył, kiedy, w jakim stanie on był, ile promili miał, bo to jest to naprawdę, proszę Państwa, żeby dom zbudować na trzech działkach ewidencyjnych, to trzeba być nie lada fachowcem. Ale tam tak jest. No i nie potrafią się porozumieć mieszkańcy między sobą, to też jest niedobre, bo... Zobaczcie Państwo, ile się nazbierało. Dobrze. Jeżeli tu przedstawi pani Iwonka te wszystkie kwestie, proszę Państwa, o wsparcie, głosowanie, żebyśmy mogli zakończyć tą kwestię. Mieszkańcy czekają na szerszą drogę, żeby można było przejeżdżać tak zwanym skrótem do Cygan i z Cygan do Rotłowca. Przejeżdżają firmy, przejeżdżają zaopatrzenie, mleczarnie skupujące i także i mieszkańcy i wszyscy mogą przejeżdżać, bo jest to droga publiczna z tamtej części jest Cygan jest zremontowana. Także panie Iwonko, od początku jak zaczęliśmy w skrócie takim chyba, bo dobra, dziękuję.
Proszę bardzo, tylko do mikrofonu, proszę.
Koniecznie tak bezpośrednio. Proszę Państwa, więc sprawa wytyczenia tych działek pod poszerzenie drogi Otłowiec-Cygany rozpoczęła się już parę lat temu. Na pierwszym etapie była wytyczana część drogi od strony Cygan pod modernizację tej drogi publicznej. Drugi etap to właśnie była ta kolejna część, czyli bliżej strony Otłowca. Wstępne ustalenia wskazania granic drogi już były w końcówce 2013 roku. Przyjęte zostały przez strony, które graniczą z tą drogą. Ale na początku 2014 roku musiało być, że tak powiem, szczegółowo przetyczona ta droga dodatkowo, ponieważ jedna ze stron nie wiedziała dokładnie, jak biegną granice między działką a drogą, ponieważ kamień jeden od drugiego dość odlegle, że tak powiem, był położony. Podczas tego drugiego wznowienia granic okazało się, że w pewnym miejscu jest ta droga zawężona, więc strona, która, że tak powiem, graniczyła z tą drogą, na początku chciałaby gmina, ponieważ okazało się, że rurociąg, który jest kanalizacyjny, też usadowiony na granicy działki drogi, okazało się, że jest częściowo też i w działce tej, nie tylko tej strony, po prostu w działkach również. Więc strona chciała, żebyśmy usunęli ten rurociąg, usunęli częściowo kamień i tłuczeń z drogi. Nie wyrażał zgody ten pan, że tak powiem, na żadne uzgodnienia w tamtym momencie. W późniejszym etapie nie był też zainteresowany sprzedażą tych swoich gruntów, bo były różne rozmowy prowadzone z osobą odnośnie i dzierżawy, i sprzedaży. Z tym, że ten pan w pewnym momencie zaproponował gminie, bo gmina nawet wyrażała już chęć na wydzierżawienie tej części, tego pasa, gdzie był ustawiony ten rurociąg, ale ten pan zaproponował nam kwotę 1000 metrów za ar. Dzierżawy miesięcznie. Tak. Na to też, to są kwoty takie dość wysokie, na to też nie mogliśmy, że tak powiem, przystanąć. Sprzedać w pewnym momencie ten pan też i nie mógł, ponieważ te grunty, czyli te działki były zabezpieczone hipotekami, o czym nas poinformował, także sprzedaży też już później nie mogliśmy nawet tej transakcji dokonać. No i cóż, była taka propozycja, na początku nie mogliśmy się dogadać z tym panem, więc była propozycja gminy, że pójdziemy w sposób taki, bo modernizowana miała być ta droga, prawda, na wywłaszczenie tej części działki. Były przygotowywane koncepcje już pod budowę drogi wstępne. No ale wójt przemyślał sprawę i, że tak powiem, chciał się w pewnym momencie dogadać z tym panem Szubą. Ponownie, że tak powiem, projektant przygotował nam kolejne
koncepcję przebudowy drogi z propozycją do wyboru dla tego pana 8 i 6-metrowe. To były różne propozycje. Chodziło o to, żeby przebudować już istniejącą drogę, żeby tam nie wchodzić w działki sąsiadów. Była koncepcja o przesunięcia, znaczy uszczknięcia z każdej strony po parę metrów na poszerzenie tej drogi. Ten pan nie wyrażał zgody. Też wyraził zgodę tylko na początku nawet wyrażał zgodę na poszerzenie drogi o 6 metrów. Później to się zmieniło. Wyraził zgodę na poszerzenie drogi w pewnym odcinku 3 metry, na kolejnym odcinku 4 metry, ale tylko w stronę, że tak powiem, ja to określam mapowo, po prawej stronie na kilku działkach tylko mogliśmy przejść, nie na wszystkich. Więc przygotowane były już, a w ogóle w 2016 roku, bo wcześniej trzeba wspomnieć, że nie wyrażał zgody na wpuszczenie geodety jeszcze na podział tych terenów. Dopiero jak podpisał tą koncepcję już ostatnią 3-4 metry na poszerzenie działek, w październiku 2016 roku wyraził zgodę na wejście geodety na grunt. W międzyczasie były przygotowane i koncepcje, i projekty przez projektanta na przebudowę tej drogi, także koszty gmina ponosiła. Bo ten pan później, znaczy tak, na poszerzenie drogi mieliśmy na pewnym odcinku wykupywać nie tylko od tego pana, tak, działki, tylko również od jeszcze dwóch innych właścicieli. Z tymi pozostałymi właścicielami podpisane było porozumienie, wyrażało panie zgodę, tak jak przygotował koncepcję pan projektant. Także to było wytyczane i podział był przeprowadzany przez jednego geodetę w jednym operacie, także cały operat, że tak powiem, geodezyjny nie mógł być zakończony, dopóki ta strona nie wyrażała, że tak powiem, czy ostatecznie nie podpisaliśmy tego porozumienia z panem Sebastianem. Więc przygotowane było już, tak jak mówię, wejście na grunt, pan geodeta wszedł koniec roku ubiegłego. Przygotowane zostało postanowienie odnośnie wydania opinii na ten podział. Strona, że tak powiem, przyjęła to postanowienie, ale w momencie podpisania go odebrania mówiła, że jeszcze że się zastanowi nad tą koncepcją, bo przy ostatniej koncepcji, to znaczy tak, szczegółowo określił pan Szuba te 3-4 metry, tak? Przy projektowaniu tego poszerzenia nie da się tak konkretnie ustalić z każdej strony te 3-4 metry, bo łuki są, długość jest dość tej drogi, dość długa jest ta droga, także miejscami wyszedł poza te metry, także tam niekiedy było do metra, niekiedy było 90 cm w niektórych miejscach po prostu. Ta różnica była, jak powierzchniowo później wyliczał nam i geodeta, tam była różnica około dwóch arów, między tym, co miało być, a zostało wykonane na pierwszym etapie. Dlatego przy postanowieniu strona, że tak powiem, odebrała postanowienie, mówiła, że się zastanowi nad tą propozycją, ale minął termin już odwołania, została wydana decyzja. I wtedy strona, że tak powiem, nie wyraziła zgody, bo było tutaj pismo nawet zesłane, prosiła o uchylenie tej decyzji, ponieważ nie było to przeprowadzone zgodnie z wolą, że tak powiem, stronę. Przygotowaliśmy kolejną koncepcję, sąd dokończyć już tą sprawę, już nie urywając w połowie. Tak jak proponowała strona zaakceptowała koncepcję na mapach. Projektant przygotował kolejną koncepcję, geodeta przygotował kolejne materiały pod wydanie decyzji, została poprzednia decyzja uchylona, nowa wydana. Na tym etapie jesteśmy w tym momencie, na początku czerwca, bo dopiero geodeta mógł wnieść kamienie w teren w momencie, kiedy strona przyjęła tą decyzję i stała się ona ostateczna. Wyniósł w teren kamienie 9 czerwca, podpisane zostały protokoły przez wszystkie strony.
skompletowany został operat cały i złożony został w ubiegłym tygodniu do ośrodka. W tej chwili czekamy na wprowadzenie tych podziałów w ośrodku. Jestem już tutaj na etapie rozmów z panią rzeczoznawcą na temat wycen tych nieruchomości pod zamianę i pod wykupienie, bo od pozostałych stron będziemy wykupywać jako gmina te poszerzenia, a z panem Szubą będziemy się zamieniać, bo jednak może wspominałam pewną rzecz, że było porozumienie takie w końcu, że pan Sebastian chciał się z nami zamienić na poszerzenie tych dróg na działkę gminną. Na początkowej wersji było to określone około 55 arów, ponieważ grunt gminny też musiał być przygotowany pod taką zamianę, czyli tam było kilka działek, musieliśmy to scalić, musieliśmy to do jednej księgi przenieść, podzielić. Pan przy ostatniej rozmowie w maju, podczas ostatniej rozmowy strona, że tak powiem, nie tyle zaproponowała, co oświadczyła, że chciałaby cały ten teren, który jest przyległy do działki pana Sebastiana, czyli tam jest 76 arów, w zamian za te poszerzenie, czyli w tej chwili wyszło to 10 arów. To znaczy jesteśmy na końcu już, tak powiem, tej drogi, tak? Ale takie to są, taka to jest skala, 10 arów do 76 arów. W tej chwili jesteśmy, no rzeczoznawca musi nam to wycenić. Wstępnie określone są mniej więcej na porównywalnych cenach te wartości. Ale żeby zakończyć niejako tą sprawę, no nie wiem, wydaliśmy trochę pieniędzy, trochę tego, tych spotkań było mnóstwo z tym panem. Tak, bo jeździliśmy i do domu, żeby pewne sprawy uzgadniać na miejscu. Niektóre są tutaj udokumentowane, niektóre takie spotkania telefoniczne bardzo dużo było, rzucane słuchawkami, że się nie zgadzam. No, takie rzeczy były. W tej chwili mamy taką sytuację, że droga, te poszerzenie tak drogi w sumie od tych dwóch stron pozostałych to jest gdzieś tutaj 245 metrów 594 metry i od tego pana Sebastiana 1048 metrów, w sumie to poszerzenie miałoby 1887 metrów. Z tym, że większość musi, nie pół na pół, część musielibyśmy wykupić, a część po prostu się zamieni, tak? Przy zamianie jeszcze pan Sebastian wspomniał, że tam leżał, że tak powiem, znajdował się ten rurociąg położony, tak? W latach 2000, gdzie częściowo był właścicielem, częściowo nie był właścicielem. Na jednej działce był właścicielem, nie? W 2003. Także tak, no bo przy tych pierwszych rozmowach tak było, że mieliśmy i usunąć ten rurociąg i ten kamień, a jeżeli nie, no to odszkodowanie mamy płacić panu za 10 lat z góry. Także to znaczy to by trwało na pewno więcej, dłużej, ale tak. To znaczy rozmowy są prowadzone z panią rzeczoznawcą, bo jeszcze konkretnych wyceny nie mam. Wstępnie nawet wczoraj rozmawiałam. Tak. To znaczy on
czy tak,
na pewno trochę więcej, na pewno wartość będzie wyższa, nie? Znaczy może nie
Proszę?
Nie, to znaczy te działki, które...
Te działki budowlane, krótko na temat.
To znaczy to na większość...
Tu jest pola, a nasze to jest kontrolne. To są droższe.
To znaczy na miejscu powierzchni się nie zgadza, tak? Nie wyraża zgody. Bo działki niejako leżą obok siebie, tak? To jest jedna, w tej chwili te 70 arów to jest tylko jedna działka. Znaczy jest dwóch złożona, tak? Bo kiedyś to było takie, szła droga przez te działki, tak? To były 3-4 działki. Wcześniej to scalili, złączyli, podzielili, bo tak trzeba było, żeby to sprawnie, żebyśmy mogli to dalej później zamienić się. Także musieliśmy to uporządkować też jeszcze, geodezyjnie.
Proszę pani, ja nie może.
To jest poważna rzecz, ale to no, chcę mieć jakiś glejt od tego, że to nie jest jakiś tam przekręt, tak? Że walka idzie o to od iluś tam lat, ludzie chcą mieć drogie i słusznie, a my tutaj robimy taką zamianę, że w większej wartości grunt oddajemy, jak otrzymujemy. Nie? Ktoś, kto będzie to kontrolował, to powie, a z jakiej racji? Wójt się dogadał? No więc chcemy tutaj wszystko wyjaśnić od początku do końca, że to nie jest tak łatwa sprawa, jak pan Sebastian sobie myśli, że on może zażądać nawet 10 hektarów, bo 10 arów oddał. Także żebyśmy mieli pewną świadomość, że wójt tutaj chce takiego wsparcia, że jest taka potrzeba. Trudno, nieraz trzeba przepłacić. Nawet pani rzeczoznawca ma tutaj problem, bo jak to wycenić? Naszą wartość działki obniżać, a jego wnosić z jakiej racji? No, sorry. Można wiele rzeczy myśleć o tym, ale jeżeli jest takie przyzwolenie i na to się wszyscy zgadzamy, to weźmy to wziąć na siebie, że nie ktoś tam handluje grunt gminny, prawda? Jest taka potrzeba, musimy to zrobić, no to dlatego jest takie wsparcie potrzebne, że tak, że wiemy o tym. Bo pan prokurator się nie będzie pytał, czy była taka debata? Właśnie była taka debata i o tym wszyscy wiedzą, że taka jest sytuacja.
Ja mam jedno takie spostrzeżenie. Tutaj słusznie Jadzia podpowiada, że jeśli my wyrazimy zgodę na coś takiego, no to możemy mieć tutaj, czy wójt może mieć problem, bo takich rolników może być ileś. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, pani Iwono, powiedziała pani, że straciliście, znaczy gmina straciła trochę pieniędzy i dużo nerwów. I ja mam takie pytanie już konkretne, a może pani powiedzieć, ile to gminę kosztowało, przygotowanie operatów, geodeci, rzeczoznawcy i tak dalej, i tak dalej. W jakiej kwocie to się zamknęło? Ile to kosztowało gminę?
No wie pani, tu nie chodzi o to, żeby do złotówki, ale mniej więcej jaki to jest rzęd? 20, 30, 40 tysięcy?
I podobnych spraw w kraju jest bardzo wiele, zresztą nieraz oglądamy te programy, że praktycznie osiedle powstało, a tam nie ma drogi. I później jest to na forum, nikt nie może sobie z tym dać rady, jest na forum jakiejś tam telewizji, jakichś programów. Dziennikarz zawsze to wyolbrzymia, zmienia fakty. Mnie się okazuje, że to troszeczkę inaczej, ale najważniejsze, żeby obie strony chciały. Tutaj już jest bardzo blisko zakończenia. Nie jest jakaś ta strategiczna działka tam z tyłu dla nas, dla naszej gminy.
No, w zapiechalniu. Także tam nie jest jakiś tam, żeby teren tu dla nas inwestycyjny. Różnica na pewno powstanie niewielka. Jeszcze nie mamy wyceny, ale tak ta różnica, bo wycena po drodze jest inna. No, na wstępie była rozmowa, że ta droga będzie kosztowała miliony. Także nie kosztuje miliony. Myślę, że jest to dobre porozumienie. I także prosiłbym Państwa o wsparcie, o zaopiniowanie pozytywne. Jeżeli nie będzie zaopiniowania, będziemy musieli usiąść nad tym, co dalej robimy. Trudna decyzja może nie jest taka mocno trudna, bo mówię, te tereny nie są takie strategiczne dla naszej gminy, które zamieniamy. No z drugą stroną, trzecią, przy tej drodze mamy porozumienie o wykupie tych działek. Łatwiej się rozmawiało od samego początku, podpisywane były wszystkie dokumenty i tak dalej. No nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak był wykopany rów, zwężenie do 1,90 m, gdzie samochody w okresie zimowym mogły, bo tam takie jest zwężenie, 1,92 m czy coś koło tego, to samochody mogły wpaść w te wykopy, które zresztą, jak wiemy, no, powstały, bo powstały, ale czy one były legalne. Jesteśmy bardzo blisko tego porozumienia i myślę, że powinniśmy przy pozytywnej opinii Państwa powinniśmy zakończyć ten trudny, uciążliwy, nerwowy temat. Bo Pani Iwona straciła dużo zdrowia, nie mówi o tym, wielokrotnie do mnie przychodziła. Ja już tam nie mówię o sobie, bo nie będę mówił, ale... Także bardzo proszę o wsparcie tych negocjacji. Niech ludzie jeżdżą.
To ja i tak tutaj jeszcze raz jeszcze wykazałem się naprawdę dużo cierpliwości i dobrej woli, że
Mając chyba na uwadze fakt, ile do tej pory to kosztowało i podejrzewam, jeśli dojdą teraz te wyceny jeszcze, to różnica między tymi działkami to chyba będzie w porównaniu z wydaną kwotą już do tej pory, to będzie kosmetyczna, wydaje mi się. W takim bądź razie nie wiem, czy mamy radny Wiśniowa.
Bardzo okej. Chciałem tylko zaproponować, że to wszystko jest nagrywane, nie mówmy lepiej za dużo. Głosujmy i tyle. Bo powiemy coś za dużo i później pani Iwonka będzie miała do nas żal, że tyle przesiedziała i negocjacje zostaną zerwane. Głosujmy i tyle, nie ma sensu więcej mówić.
Dobrze, szanowni państwo, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za pozytywną opinią do tych negocjacji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokoły były... Proszę, panie wójcie.
Jeżeli można, to na sesji nie chciałbym nic mówić na temat tej opinii, tylko po prostu, żeby była opinia. Nie chciałbym. No, bardzo proszę mnie zwolnić z tego pytań na sesji. Sami wiecie, ile my tu żeśmy stracili zdrowia. Najwięcej tu pani Iwonka, pan Janek. Pan Janek to już jak...
Dobrze. Miejmy nadzieję, że tam nikt nie będzie już tego tematu poruszał. Przechodzimy do punktu 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokoły były do wglądu. Proszę o głosowanie. Kto z pani panów jest za przyjęciem protokołów? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Punkt 8. Sprawy wewnątrzorganizacyjne. Tutaj jeszcze odnośnie 24 tego spotkania Stella Mamlock.
to nie wiem, panie wójcie, te spotkanie odbędzie się tutaj w Radzie Gminy z tymi radnymi, którzy się zdeklarowali chęć wzięcia udziału w tym spotkaniu. Jest godzina 10, tak? Proszę, panie wójcie.
Tak, proszę państwa, jesteśmy umówieni na godzinę 10. Zapraszam serdecznie. Tutaj w sali, tutaj przygotujemy jakąś herbatę, ciasto, tak. Znaczy ja, ten termin mi też nie pasuje, bo mamy turniej strzelecki, później mamy festyn. Ja prosiłem w czasie tygodnia, ale rozmawiałem z panią Anią, która tam prowadzi, która mieszka w Monachium, a ten pan Maklok mieszka w Berlinie. To jest z 500 kilometrów tak gdzieś około. I słuchajcie, no może nawet więcej. I właśnie i z panią Anią rozmawiałem i mówiłem, że ja bym chciał tak inaczej, bo bym chciał, żeby obiad postawił jakoś no tak po polsku. Ale nie da rady, bo mamy, mówię zaraz o 13.30, na 13 muszę być tam. Bo mamy zawody strzeleckie, ale oni mają tak ułożone, bo tak, jeszcze przyjedzie z nim chyba siostra, czy kuzynka, nie wiem, jakoś, nie wiem, Regina, czy jakoś, i ona tam ma małe dzieci i musi...
Szanowni Państwo, tutaj jeszcze tylko jest jedno pismo, to raczej to skrócę, już nie będę w całości odczytywał. Działając w imieniu Barter S.A. z siedzibą w Białymstoku, motywowani chęcią podejmowanych działań mających na celu wszechstronny i harmonijny rozwój polskiego przemysłu gazowego, jak również zacieśnienie współpracy z władzami gmin w zakresie gazyfikacji gmin i miast, poniżej przedstawiamy Państwu propozycje rozwiązań energetycznych opartych na skroplonym gazie ziemnym, zwanym LNG. To jest dość obszerne pismo. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane branże, w których możliwe jest zastosowanie LNG. To jest przemysł spożywczy, rolnictwo, przemysł budowlany, przemysł metalowy, gastronomia i przemysł energetyczny, produkcja energii elektrycznej itd. W sumie to można powiedzieć, że to jest jakby takie pismo w miarę reklamowe. Nawet tu jest chyba gdzieś zaproszenie, że można by obejrzeć tą instalację. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zapytań lub w celu umówienia spotkania z naszym doradcą prosimy o kontakt z panem Grzegorzem Lisowskim. To jest tylko to jedno pismo podpisane przez prezesa zarządu. I czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo.
Bo ja tu dostałam protokół kontroli rocznej stanu technicznego naszej świetlicy. I tak naprawdę po tej kontroli to ona powinna być ogrodzona czerwoną taśmą i nie wpuszczany tam nikt. Bo mam same niedostateczne i dostateczne względem dachu, komina, no elewacja, no wiadomo. Dobry mam za tą przybudówkę. No, orynowania nie ma. Nie było zrobione już rok poprzedni, jak tu jest w uwagach. Nie usunięto usterek z poprzedniego protokołu. Co z tym robimy? Bo naprawdę tam są dachówki. To nie jest tak, że...
Nie możemy robić na własne procesy. Na własnej części, aby jakby zgadzać. Thank you.
Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania są? A proszę bardzo.
Ja chciałam zapytać Gosię o dzisiejsze wizyty w szkołach. Czy to jest już reakcja na wniosek?
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, Szanowni Goście, tak jak tutaj dostaliśmy przyzwolenie Wysokiej Rady, że firma zewnętrzna dokona analizy, audytu, jakbyśmy to nie nazwali. Proszę Państwa, zwróciliśmy się do trzech firm z zapytaniem o cenę. Rzeczywiście wysoko startowaliśmy, bo pierwsza wycena to było 54 tysiące, ale wspólny urok osobisty pana Daniela, mój i pana Jana sprawił, że ostatecznie zamknęło się to sumą 25 tysięcy. Stwierdziliśmy, że no też niech nam pomogą na takiej zasadzie, że no nie jesteśmy aż bardzo bogatą gminą, żebyśmy na prawo i lewo tymi pieniędzmi szastali. I proszę Państwa, rzeczywiście ja dzisiaj byłam w szkole z panem Janą Ziębą, to jest specjalista do sprawy oświatowego i nie tylko. Bardzo doświadczona osoba z Wrocławia, która takie analizy, tam zresztą cały zespół pracuje nad tym. Dzisiaj jego praca polegała na tym, że proszę Państwa, zresztą sam stwierdził, że czytając suche liczby jest zupełnie inne wrażenie, jak pojedziemy w teren. Muszę Państwu przekazać dwie dobre wiadomości. Bardzo spodobała mu się gmina. Mówi, że rzeczywiście jest piękną gminą, zieloną i tak dalej. I dalej powiedział, że jest bardzo pod urokiem stanu wszystkich szkół. Wszystkich. I rozumie, dlaczego mamy takie, a nie inne dylematy. Powiem tak, to była pierwsza wizyta wizualna. Oczywiście tutaj się umówiliśmy na komplet dokumentów. Chodził, oglądał. No i na razie tyle. No jakiś tam, proszę Państwa, no jest za szybko na jakiekolwiek przekazywanie wiadomości i spostrzeżeń. Naprawdę jest pod urokiem. On mówi, że przebywa, bo oni właśnie jeżdżą do takich gmin, gdzie mają ogromne dylematy, problemy. I stwierdził jedną rzecz, że proszę Państwa, naprawdę jestem pod urokiem tych wszystkich szkół. I rzeczywiście mówi, jest ten dylemat małych szkół, dobrej wazy i tak dalej. No nic na pierwsze wrażenie, nie miał innych wrażeń, jak my tutaj wszyscy razem. Ale ogólnie mówi rzeczywiście na bardzo dobrym poziomie takie kwestie wizualne zadbania szkół. Takie, to tyle mam na razie do przedstawienia.
Jeszcze zapytam, a jaki jest zakres tych jego działań? W jakim zakresie on się będzie nam opowiadał?
Proszę Państwa, ta diagnoza czy analiza będzie wykonana zgodnie z Państwa wnioskiem. Teraz już nie pamiętam dokładnie, bo tego zakresu jest naprawdę dużo i proszę Państwa, jak będzie wykonana, tak jak się wstępnie umawialiśmy, ona będzie koniec września, początek października. Oczywiście będzie prezentacja tutaj i dla Państwa. Będzie kolejna rozszerzona jeszcze, proszę Państwa, z takimi warsztatami, bo to też jest w takim pakiecie z warsztatami również dla rad pedagogicznych i tak dalej, z takim szerokim kręgiem, gdzie mogą przyjść i rodzice i tak dalej. Także myślę, że pierwsze spostrzeżenia i ten dokument, jak będzie wstępnie w takiej już przygotowanej fazie, owszem, jest taka jeszcze prezentacja dla Rady też przygotowana. Wszystkie te obszary, Lucynka, które byście wskazali, są. Także myślę, że ten dokument będzie w pełni wszystko wyczerpywał.
Dobrze, jeszcze chcę zapytać znowuż w trosce o tych, którzy tracą pracę, czy tam tracą godziny, tak? Szczególnie to są szczególnie to jest gimnazjum w Wandowie. Mam pytanie, ponieważ pojawiła się informacja taka, że prawdopodobnie będzie taki obowiązek zapłacenia, wyrównania straty godzinowej półrocznej tym nauczycielom, którzy tracą godziny, tak? W związku z tym bym chciała powiedzieć, że ja osobiście złożyłam wniosek do pana wójta o łączenie etatu, ale myślę, że to łączenie etatu naprawdę należałoby się tym wszystkim, którzy mają dodatkową pracę pozyskać, raz ze względu na dobro człowieka, dwa ze względu na dobro finansów gminy, tak? Więc i jeszcze chcę dopowiedzieć, jeśli chodzi o moją kwestię, no czuję się chociaż troszkę tutaj prawem chroniona jako radna, Więc jakaś tam ochrona pracy, myślę, że mnie się należy, pomimo, że ja zgolę tutaj bardzo, tak? I pan Jan kiwa głową, że nie. Także dzięki. Czy w tej kwestii cokolwiek już tam dyskutowaliście o tym, bo to może wyglądać tak, że jeśli mnie brakuje do etatu 5 godzin, więc ja za pół roku dostanę od gminy, nie wiem, około 5 tysięcy teoretycznie, natomiast pójdę na kolejną umowę do innej szkoły i te same pieniądze jakby od gminy wezmę, tak, w momencie, kiedy będę miała łączenie etatu, to tych 5 tysięcy już nie dostanę, tak, no, czyli w trosce. W sensie tutaj analizowaliśmy pan wójt i pan prawnik, także te kwestie i myślę, Lucynka, że dostaniesz odpowiedź na swoje pismo. Natomiast ja powiem jedną rzecz. Rzeczywiście od pana dyrektora gimnazjum, to jest pan mecenas, skorzystam ze stażu, panie mecenasie, bo tutaj bardzo mocno w kwestiach kadrowych i prawny współpracował z panem tam dyrektor. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o gimnazjum w Wandowie, dotyczy to 11 osób i te wyliczenia już na swoje biurko otrzymałam. No oczywiście z odpowiednimi 2.18 i tak dalej, ja też nie chcę chodzić w szczegóły. Pani Ela Skrowicz to wszystko liczy i my to wszystko analizujemy. I to jest rzeczywiście prawda, że zgodnie z prawem obowiązującym państwu, mimo że przyjęliście zgodę i traktujecie, że będziecie mieli niepełne etaty, natomiast zgodnie z prawem w tym zakresie, w jakim tracicie, należy wam się rekompensata finansowa. I to jest prawda. Także tutaj rozważamy pewne kwestie.
Dobrze, czy jeszcze ktoś? Czyli radny Wiśniak, proszę jeszcze.
Ja już tak na koniec chciałem podziękować panu wójtowi, bo kiedyś była mowa, że mało dziękujemy, to teraz tak, po tamtych słowach powiedziałem sobie, że będę zawsze dziękował, jak będzie coś pozytywnego, dlatego w imieniu mieszkańców chciałem podziękować za pomoc w tworzeniu tego placu rekreacyjnego w Karolewie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? No to będzie poza mikrofonem wtedy już. Prosiłbym tylko przewodniczących komisji, abyśmy chwilę jeszcze zostali odnośnie uzasadnienia. Omówimy to uzasadnienie tylko. W takim razie zamykam posiedzenie komisji.